Generał Watutin w październiku 1942 roku objął dowodzenie nowo utworzonym frontem południowo-zachodnim, który odznaczył się podczas walk pod Stalingradem, gdy w ciągu 3 dni posunął się o 150 kilometrów. W marcu 1943 dowodził ostateczną likwidacją wojsk niemieckich w rejonie Stalingradu. Prowadził front woroneski w walkach na Ukrainie. Śmiertelnie ranny w rejonie Kijowa zmarł 15 kwietnia 1944. Tymoszenko wyszedł z gabinetu, aby zadzwonić do Mińska do dowódcy frontu zachodniego generała Dmitrija Pawłowa, od którego spodziewał się uzyskać najnowsze dane na temat rozwoju sytuacji w najważniejszym nadgranicznym rejonie, przez który prowadziła droga do Moskwy. On już wiedział to, czego nie chcieli przyjąć i zrozumieć Stalin i członkowie biura politycznego. Zaczęła się wojna i należy działać jak najszybciej. W tej sytuacji liczyła się każda godzina. Wojna czy nie wojna? Pierwsze godziny walki. Generał Dmitrij Pawłow nie wierzy w wybuch wojny. Panika na Kremlu. Pierwsze dyrektywy – zniszczyć wroga. Inspekcje wyruszają na front, aby wykryć zdradę. Świtało, gdy generał Iwan Boldin, zastępca dowódcy frontu zachodniego, wezwany pilnym telefonem, wszedł do gabinetu generała Dmitrija Pawłowa. Ten, w rozpiętym mundurze, popijając kawę z dużego kubka, pochylał się nad mapami, na których dwaj oficerowie wykreślali pozycje wojsk. — Co się stało? — zapytał od progu Boldin. Pawłow machnął zdesperowane ręką. — Nie mogę zrozumieć, dzieje się coś dziwnego. Kilka minut temu telefonował z Grodna Kuzniecow, powiedział, że Niemcy przekroczyli granicę na szerokim froncie i bombardują Grodno i jego dowództwo armii. Łączność telefoniczna została zerwana i jednostki armii muszą porozumiewać się przez radio. Dwie radiostacje nie działają, zapewne zostały zniszczone. Dzwonił Gołubiew z 10. Armii i Sandałow z 4. To najbardziej nieprzyjemne wiadomości. Niemcy bombardują wszędzie. Boldin nie powiedział nic. Myślał o tym, jak kilka godzin wcześniej siedzieli w sali teatralnej klubu oficerskiego w Mińsku, gdzie odbywało się przedstawienie komedii Wesele w Malinówce. Nagle przyszedł pułkownik Blochin, szef wywiadu okręgu wojskowego, pochylił się nad ramieniem Pawłowa i szeptał mu coś do ucha. — To nie może być prawda! — obruszył się Pawłow. Odwrócił się do Boldina i powiedział — Wydaje mi się, że to nonsens. Nasze rozpoznanie melduje, że sytuacja na granicy jest alarmująca. Niemieckie oddziały wydają się gotowe do akcji, a nawet ostrzelały nasze pozycje. Pokręcił głową z niedowierzaniem i nagle wskazał na scenę. — Lepiej popatrzmy na to przedstawienie. Tak było kilka godzin wcześniej, a teraz Pawłow, wyraźnie przejęty i podenerwowany, z nadzieją oczekiwał na zapewnienie, że sytuacja w rejonie Grodna jest tylko przypadkowym starciem niewielkich oddziałów, których dowódcy dali się ponieść nerwom. Niestety, następne meldunki ostatecznie przekreśliły jego oczekiwania. Niemieckie samoloty bombardowały lotniska w Grodnie, Brześciu, Wołkowysku i w innych miastach. Około godziny 5 zadzwonił komisarz Tymoszenko. — Towarzyszu Boldin, pamiętajcie, że nie wolno podjąć żadnej akcji przeciwko Niemcom bez naszej wiedzy. Przekażcie towarzyszowi Pawłowowi, że Stalin zakazał otwierania ognia artyleryjskiego przeciwko Niemcom. — Jak to możliwe? Boldin był wyraźnie zaskoczony takim rozkazem. — Nasze oddziały wycofują się, całe miasta płoną, wszędzie giną ludzie. — Nie — Tymoszenko uciął rozmowę. Nie chciał dyskutować na temat rozkazu Stalina. Ponadto nie prowadzić rozpoznania lotniczego dalej niż 50 kilometrów poza granicę. Jakakolwiek dyskusja była całkowicie zbędna. W gabinecie na Kremlu trwał upiorny spektakl. Nikt nie analizował sytuacji, nie zastanawiał się, jakie siły nieprzyjaciel rzucił do walki i w których miejscach. nie dyskutowano na temat mobilizacji, wykorzystania rezerw, sposobów prowadzenia i koordynowania obrony. Wszyscy wsłuchiwali się tylko w napięciu w meldunki, które przynosił Watutin o ciężkich walkach i wpadali w panikę. Gorączkowo szukali wyjścia z sytuacji, która z godziny na godzinę stawała się poważniejsza. O ile na początku mieli jeszcze nadzieję, że starcia na granicy są zagraniem Hitlera, który chce ich zmusić do ustępstw, i uważali, że należy powstrzymać wojsko przed większymi bitwami, to już w południe stawało się dla nich oczywiste, że to nie prowokacja, nie graniczne starcia, lecz wojna, do której Armia Czerwona nie jest gotowa. Stało się coś niezwykłego, co usunęło im grunt spod nóg. Przez 20 lat Stalin i jego ludzie, jak bogowie, tworzyli rzeczywistość i kierowali nią. Ich decyzje sprawiały, że ginęły wsie, a na pustkowiu powstawały wielkie kombinaty i miasta. Wrogowie, prawdziwi lub wyimaginowani, byli unicestwiani tuż potem, jak w kremlowskim gabinecie z dębowymi błazeriami zapadał wyrok. Całe narody, Polacy, Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Estończycy, Rumuni, Finowie, musiały uznać ich prawa. Dziesiątki tysięcy ludzi pędzono daleko na północ i osadzano w syberyjskiej tajdze lub w obozach. Ci władcy życia i śmierci narodów, które znalazły się w granicach Związku Radzieckiego, byli przekonani, że lada dzień ich armia podporządkuje im ludzi w całej Europie. A oni będą mówić, jak mają żyć. Tymczasem stało się coś, co wymknęło się spod ich władzy. Stalin nie potrafił tego zrozumieć. Zerkał na Mołotowa i Berię, którzy wyraźnie unikali jego wzroku, oczekując na gorzkie wyrzuty, które mogły przesądzić o ich życiu. Przecież od wielu miesięcy zapewniali dyktatora, że Niemcy nie rozpoczną wojny. Beria, szef tajnej policji, któremu podlegał bezpośrednio wywiad zagraniczny, Ino, pisał dzień wcześniej do Stalina. Ja i moi ludzie, Józefie Wisarionowiczu, mamy dobrze wrytą w pamięć waszą mądrą ocenę. Hitler nie zaatakuje nas w 1941 roku. Stalin nie miał jednak zamiaru ukarać ich za złe rady. A czegóż miał od nich oczekiwać? Byli miernotami. Wybrał ich jedynie po to, aby mu asystowali, przytakiwali, tworzyli wrażenie demokracji partyjnej, wspomagali w walce z koteriami. Co miał robić wobec zagrożenia, z jakim nie spotkał się od czasów wojny domowej? W odruchu paniki sięgnął do starych metod, nie zdając sobie sprawy, że w tej sytuacji są bezwartościowe. Wyraził zgodę na wydanie przez sztab generalny dyrektywy numer 2, która była bardziej odezwą do dowódców niż rozkazem. 22 czerwca 1941 roku niemieckie siły powietrzne przeprowadziły niczym niesprowokowane naloty bombowe na nasze lotniska i miasta wzdłuż zachodniej granicy. Jednocześnie niemieckie wojska otworzyły ogień artyleryjski w różnych miejscach i przekroczyły naszą granicę. Wobec cynizmu niemieckiego ataku na Związek Radziecki rozkazuję, żeby, po pierwsze, nasze wojska użyły wszystkich sił i środków przeciw nieprzyjacielskim wojskom i zniszczyły je w miejscach, w których przekroczyły radziecką granicę. Po drugie, rozpoznawcze i bojowe samoloty mają rozpoznać miejsca koncentracji nieprzyjacielskich sił powietrznych i lądowych. Bombowce i szturmowce mają zniszczyć nieprzyjacielskie samoloty na ziemi i główne zgrupowania wojsk lądowych. Naloty bombowe mają być prowadzone na głębokość 100-150 km niemieckiego terytorium. Memel, Kłajpeda i Königsberg mają być zbombardowane. Do czasu wydania następnych rozkazów ataki lotnicze nie powinny być podejmowane na fińskie lub rumuńskie terytorium. Podpisano Timoszenko, Żukow, Malenkow. Spektakl, jak rocznicowa akademia, trwał nadal. Stalin, zamknięty i ponury, wydawał się nieobecny. Pogrążył się w myślach, jakby nie zdawał sobie sprawy, co dzieje się wokół. Nagle, gdy Mołotow, Żdanow i Malenkow dyskutowali o utworzeniu kwatery głównej naczelnego dowódcy, co powinno stać się na długo przed wojną, Stalin poderwał się z krzesła. Zaczął krążyć po pokoju, aż wyjawił myśl, która tak go zafrapowała. Najwyżsi oficerowie sztabu generalnego mają udać się do najbardziej zagrożonych frontów zachodniego i południowo-zachodniego. Dzisiaj, natychmiast, powiedział zdecydowanie. Cóż mogli zrobić wysłannicy z Moskwy, wyruszając w teren, którego warunki były najlepiej znane miejscowym dowódcom? Jakże mogli im pomóc w sytuacji zmieniającej się z godziny na godzinę, gdy sami potrzebowali wielu godzin, aby po przyjeździe zapoznać się z przebiegiem walk, rezerwami i możliwościami? Nie chodziło jednak o pomoc. W umyśle Stalina rodziło się podejrzenie, że złe wieści z nadgranicy są efektem zdrady frontowych dowódców. Nie wszystkich zdrajców udało się przecież zdemaskować w okresie Wielkiej Czystki. Na przykład taki generał Dmitrij Pawłow walczył w wojnie w Hiszpanii. Mógł tam przesiągnąć ideami trockistowskimi, a był na tyle sprytny, że po powrocie do kraju, gdy wycinano wszystkich wracających z Hiszpanii, nie tylko uniknął zdemaskowania, lecz nawet dostał tytuł bohatera Związku Radzieckiego. A przecież to na podstawie jego ocen o nieprzydatności samodzielnych jednostek pancernych zapadła błędna decyzja o rozwiązaniu korpusów zmechanizowanych. A teraz ten człowiek dowodzi głównym frontem osłaniającym drogę do Moskwy. Należy jak najszybciej poddać kontroli jego działania i wykryć zdradę. Należy wysłać zaufanych na front. Marszałkowie Borys Szapocznikow i Grigorij Kulik mieli bezwłocznie wyruszyć do generała Dmitrija Pawłowa, zaś generał Georgij Żukow do generała Michaiła Kirponosa, dowodzącego frontem południowo-zachodnim. Wobec tego dowódcy Stalin nie miał tak głębokich podejrzeń jak wobec Pawłowa, tym bardziej, że z frontu południowo-zachodniego napływały najmniej alarmujące wieści, ale nie zaszkodziło przyjrzeć się jego działalności i cały czas patrzeć mu na ręce. Stalin powrócił do biurka i opierając się o blat, powtórzył z naciskiem — natychmiast! Wydawało się, że odzyskuje siłę i energię. Tuż potem rozkazał generałowi Watutinowi sformułowanie dyrektywy nr 3, nakazującej wojskom radzieckim zniszczenie między 23 a 24 czerwca nieprzyjacielskich formacji w rejonie Suwałk. Podobne zadanie na południu otrzymały 5. i 6. armie, którym rozkazano zająć Lublin do 24 czerwca. W dalszym ciągu nie rozumiał tego, co działo się na granicy. On, dyktator bez wojskowego wykształcenia i znajomości podstaw militarnej strategii, gdy stanął wobec konieczności podjęcia decyzji, odwołał się do założeń planu obrony granic państwa, opracowanego pod kierownictwem Żukowa na przełomie kwietnia i maja 1941 roku. Przewidywał, że pierwszoliniowe oddziały prowadzić będą nieustępliwą obronę w umocnionych rejonach, aby osłaniać mobilizację, koncentrację i rozmieszczenie oddziałów Armii Czerwonej. Zaś armie drugiego rzutu przejdą do ofensywy i po zlikwidowaniu zdradzieckiej agresji będą kontynuować działania na terytorium wroga. Od Bałtyku do granicy węgierskiej zezwalam na przekraczanie granicy i podejmowanie akcji niezależnie od jej biegu, zakończył Stalin dyktowanie dyrektywy Watutinowi. Front, dzień pierwszy. Białystok płonie, gdzie są dywizje i armie zachodniego frontu. Jak znaleźć winnego? Nierealne rozkazy generała Dmitrija Pawłowa. Generał Boldin przysunął się bliżej szyby kabiny, aby lepiej widzieć teren, nad którym przelatywali. Zbliżali się do Białego Stoku i pilot kierował samolot na południe w stronę miejscowego lotniska. Nad miastem unosiły się wysokie słupy czarnego dymu, co wyglądało tak, jakby na dole pracowała i dymiła gigantyczna fabryka. — Bombardowali — powiedział pilot, jakby dostrzegając kątem oka, na co generał zwracał uwagę. Przez cały czas rozglądał się niespokojnie wokół. — A wy czego się tak rozglądacie? — Boldin wydawał się zaniepokojony, że pilot nie zwraca uwagi na przyrządy, lecz bez ustanku wypatruje czegoś na niebie. — Jeśli bombowce tu były, to mogą być i myśliwce — wyjaśnił lakonicznie i nagle krzyknął wyraźnie przestraszony. — Bodajbym język stracił. — Są, faszyści przeklęci! Wskazywał na piękny, jasny kumulus, z którego wyłonił się samolot. Jego sylwetka rosła w oczach tak szybko, że można było odnieść wrażenie, iż chce staranować ich maszynę. Pilot pchnął gwałtownie stery, kładąc samolot w ciasny zakręt. Pod skrzydłami myśliwca pojawiły się ogniki i po chwili usłyszeli stukot, jakby ktoś rzucał kamykami o drewnianą ścianę. Silniki pracowały na maksymalnych obrotach, ale Boldin zdawał sobie sprawę, że nie mają większych szans ujść myśliwcowi, który utrzymywał się tuż za ich ogonem i kołysał się z jednej strony na drugą. Ale już nie strzelał. W pewnym momencie poderwał się raptownie, wykonał zwrot i zniknął. Pilot wyrównał samolot nisko nad ziemią i rozejrzał się niespokojnie. — Nie ma go — powiedział po chwili. — Widocznie wracał z akcji i nie miał już amunicji. Albo też zacięły mu się karabiny maszynowe. — Mieliśmy szczęście, towarzyszu generale. W oddali między drzewami dostrzegli zieloną płytę lotniska, co Boldin przyjął z wyraźną ulgą, choć do końca lotu nie patrzył już na ziemię, lecz zaniepokojony rozglądał się po niebie. Było czyste, ale ledwie wylądowali i zdołali wysiąść z samolotu, gdy nadleciało 9 niemieckich bombowców, które jak na paradzie zatoczyły szeroki krąg, widocznie szukając celów, i nad hangarami zwolniły bomby. Boldin, który w panice uciekał jak najdalej od samolotu, padł na ziemię i osłonił głowę rękami, ale niemieckie bombowce ponownie zatoczyły koło i odleciały, nie ponawiając ataków. Nikt z lotniska nie strzelał. Nie było tam ani jednego przeciwlotniczego działka, ani nawet karabinu maszynowego. Boldin podniósł się z murawy i otrzepał mundur. Rozejrzał się wokół. Samochodu, który miał na niego czekać, nie było. Nie wiedział, czy kierowca nie zdołał dojechać do lotniska, czy może uciekł, widząc niemieckie bombowce. Dostrzegł ciężarówkę kryjącą się w cieniu wielkiej lipy. Spod niej wyczołgał się oficer i kilku żołnierzy, którzy ukryli się przed odłamkami. — Muszę dostać się do kwatery 10. armii — powiedział do nich Boldin. — Wiecie, gdzie to jest? — Tak jest, towarzyszu generale — zasalutował oficer. Sprawiał wrażenie oszołomionego nalotem i wybuchami niemieckich bomb i całkowicie bezradnego. Stał salutując i nie mogąc się zdecydować, czy pozostać na miejscu, czy też pojechać z generałem jako jego ochrona. Boldin wsiadł do szoferki, a żołnierze gramolili się do skrzyni. — Towarzyszu generale, to niebezpieczna podróż — kierowca uruchomił silnik Zisa, ale wyraźnie nie miał ochoty wyruszać w drogę. — 20 minut przed waszym przylotem wylądowali spadochroniarze niemieccy — tak mi powiedział dowódca lotniska. — Jedziemy — rzucił Boldin, choć wiadomość o niemieckim desancie zaniepokoiła go. Droga była dobra. Jechali więc szybko, spoglądając co chwila do góry, czy nie nadlatują samoloty. Wydawało się, że niemieckie lotnictwo opanowało niebo i lada moment znowu pojawi się bombowiec lub myśliwiec. Zauważali co prawda 9 samolotów, ale te kierowały się na wschód i nie atakowały pojazdów na białostockiej drodze. — Zatrzymajcie się. Boldin dostrzegł dużą kolumnę samochodów. Na jej czele jechał osobowy ZIS-101, z którego okna wystawały wielkie liście palmy. Zeskoczył na jezdnię i gestem nakazał kierowcy, aby zatrzymał samochód. Wewnątrz były 2 kobiety i 2 dzieci. Jedna z nich trzymała na kolanach palmę, która nie mieściła się w kabinie. — W takim czasie jak ten powinniście przewozić ważniejsze rzeczy niż palma — Boldin zwrócił się do kierowcy. Był przekonany, że jakiś miejscowy urzędnik partyjny zdecydował się ewakuować swoją rodzinę i rzeczy. — Moglibyście wziąć staruszków lub dzieci. Kobiety nie odzywały się. Również kierowca spuścił głowę i, nie mówiąc nic, zaczął zawracać. Nie odjechał daleko, gdyż nad drogą pojawił się myśliwiec. Leciał tak nisko, że w pewnym momencie generał dostrzegł twarz pilota. Samolot przeleciał wzdłuż drogi, wystrzelił świecą w górę, wykonał pętlę i, nadlatując ponownie, otworzył ogień z karabinów maszynowych. Na drodze pojawiły się dymki, co wyglądało, jakby ktoś rzucał kamieniami. Bowdin zdążył przebiec kilkanaście kroków i skryć się w rowie, z dala od płomieni i pocisków, które obłamywały gałęzie i wzbijały kurz. Usłyszał, jak warkot silnika samolotu niknie w oddali. Wtedy podniósł głowę i spojrzał na drogę. Płomienie obejmowały ciężarówkę tak szybko, że z trudem mógł dojrzeć zarys kabiny kierowcy. Kilkadziesiąt metrów dalej, lekko przechylony nad rowem, stał ZIS z wystającą palmą. Na karoserii widać było dziury po kulach. Z rozbitej chłodnicy buchała para. Wewnątrz nikt się nie poruszał. Wszyscy zginęli, trafieni pociskami z myśliwca. Bowdin dotarł do kwatery 10. Armii późnym popołudniem. W namiocie, jednym z dwóch rozbitych w lasku na przedmieściach Białegostoku, dowódca 10. Armii generał Gołubiew usiłował połączyć się z dowództwem frontu. — Nie ma łączności telefonicznej! — machał słuchawką, jakby chciał udokumentować, że łączność została zerwana. — A radiofaszyści co chwila zagłuszają. — Meldujcie, jaka jest sytuacja. Bowdin usiadł przy dużym, prostym stole, na którym leżały porozrzucane mapy. — O świcie trzy niemieckie korpusy, wspomagane przez masy czołgów i bombowców, zaatakowały mój 5. Korpus Piechoty na lewej flance. Przez pierwsze godziny ponieśliśmy ciężkie straty. — Czy mogę zapalić, towarzyszu generale? Bowdin skinął głową i wyciągnął rękę po papierosa, którego podał mu Gołubiew. — Aby zapobiec ogrążeniu od południa, rozmieściłem 13. zmechanizowany korpus wzdłuż rzeki Kurec. Ale jak wiecie, Iwanie Wasiliewiczu, mamy niewiele czołgów. A czego można oczekiwać od T-26? Dobre są do strzelania do wróbli. Zaciągnął się mocno machorką. Jest bardzo ciężko. Moi ludzie walczą jak bohaterowie, ale co mogą zrobić przeciwko czołgom i samolotom? Towarzyszu generale, melduję, że jest łączność z Mińskiem. Żołnierz siedzący z boku przy aparacie telefonicznym podał słuchawkę Bowdinowi. Dowódca frontu do was. Tej nocy 10. Armia ma podjąć kontrofensywę, rozkazał Pawłow, gdyby słuchał meldunku Bowdina. Zdawał się nie rozumieć, w jak trudnej sytuacji znalazła się 10. Armia, która nie miała siły, aby prowadząc rozpaczliwą i chaotyczną obronę, uporządkować szeregi i przejść do kontrofensywy. — To jest mój rozkaz — powiedział stanowczo Pawłow, gdy Bowdin starał się wyjaśnić, jak trudne jest położenie. — Waszym zadaniem jest wykonać go. Bowdin nie wiedział, że nagły i bezsensowny upór dowódcy jest spowodowany wiadomością, że lada godzina do jego kwatery przybędą wysłannicy sztabu generalnego. Musiał im przedstawić się jako dowódca operatywny, którego wojska mają inicjatywę, podejmują akcje zaczepne, nie ustępują wrogowi. Dobrze znał stalinowski system władzy. Wysłannicy sztabu generalnego nie przybywali, aby mu pomóc. Przyjeżdżali, aby wskazać winnych i zebrać dowody. Dlatego on musiał przedstawić im się jako dowódca energiczny, którego rozkazy są sabotowane na niższych szczeblach. Bowdin nadawał się do tego, aby zrzucić na niego winę. Dlatego Pawłow wydał mu rozkaz, którego wykonanie było niemożliwe. Następnego dnia przysłał kolejną depeszę, w której dopytywał, kto ponosi odpowiedzialność za niewykonanie rozkazu i niepoprowadzenie jednostek 10. Armii do kontrofensywy. — Bez zwłoki podjąć akcję, nie panikujcie, lecz kierujcie. Wróg musi być uderzony w zorganizowany sposób, nie szarżą, bez przywództwa. Musicie znać każdą dywizję, wiedzieć, gdzie stacjonuje, kiedy i co robi i co osiągnęła. Kilka godzin później nadszedł kolejny rozkaz Pawłowa. Nie później niż o 21-25 czerwca przygotować jednostki do odwrotu. Czołgi w awangardzie, kawaleria i silna obrona przeciwpancerna w ariergardzie. Odwrót musi być przeprowadzony szybko w ciągu dnia i w nocy pod osłoną silnej straży tylnej. Wycofanie ma nastąpić na szerokim froncie. Pierwszy etap powinien wynieść 60 km w ciągu dnia lub więcej. Dać żołnierzom pozwolenie do żywienia się na własną rękę, żeby brali, co potrzebują z lokalnych rezerw. Generał Pawłow nie wiedział, że cztery armie, do których skierował ten rozkaz, nie mają paliwa, aby uformować silną awangardę i ariergardę. A dowódcy armii nie wiedzą, gdzie znajdują się jednostki, ani jak je powiadomić, gdyż łączność została zerwana. W chaosie, jaki objął Związki Zachodniego Frontu, żadne skoordynowane działanie, nawet odwrót, nie było możliwe. Dobrze o tym wiedział generał Boldin, ale nie mógł zawiadomić dowódcy. Wysłał co prawda łączników, ale dwa samoloty zostały strącone. Udało mu się zebrać niewielką grupę żołnierzy, z którymi rozpoczął marsz na wschód, spotykając po drodze coraz więcej zagubionych żołnierzy z rozbitych oddziałów. Ostatecznie oddział generała Boldina, który po 35 dniach włóczęgi zebrał 2000 żołnierzy, dotarł do linii radzieckich w rejonie Smoleńska. Co powiedzieć narodowi? Czy Stalin załamał się? Mołotow przemawia do narodu. Stalin na Kremlu w pierwszych dniach wojny. Scysja w sztabie generalnym. Gdzie jest Stalin? Iwan Groźny w Kuncewie. Biuro polityczne składa hołd Stalinowi. Czy Stalin załamał się, słysząc zewsząd, jak potężny jest niemiecki atak i jak wielki chaos zapanował w radzieckich szeregach? Bez wątpienia nie. Od dawna wiedział, że niemieckie dywizje stoją przy granicy i szykują się do wojny, choć wieść o ataku zaskoczyła wszystkich. Tym bardziej nie było powodu do załamania na wieść, że sprawy w nadgranicznych rejonach idą nie najlepiej. Początkowy chaos wśród zaskoczonych oddziałów Armii Czerwonej musiał wydawać się czymś naturalnym. Straty były dotkliwe, ale nie przesądzały o wyniku wojny. Do południa 22 czerwca niemieckie samoloty zniszczyły 528 radzieckich myśliwców i bombowców, zanim te zdołały wzbić się w powietrze. Tak łatwe zwycięstwo Luftwaffe było oczywistym efektem nieprzygotowania radzieckich lotnisk. Polowe bazy zakładano w wielkim pośpiechu w ostatnich tygodniach przed wybuchem wojny. W wielu z nich nie było obrony przeciwlotniczej, a nie spodziewając się ataku, piloci ustawiali samoloty w wyrównanych rzędach, co sprawiało, że niemieckie naloty siały w nich spustoszenie. Pociski z karabinów maszynowych atakujących myśliwców i bombowców przeszywały od razu kilka maszyn, a płomienie szybko przerzucały się na inne samoloty. Tymczasem piloci mogli tylko bezradnie patrzeć na niszczenie samolotów, do których nie dowieziono paliwa, amunicji lub też w przypadku nowych maszyn, dopiero co dostarczonych z fabryki, uzbrojenia. Ci, którzy wzbili się w powietrze, nie potrafili nawiązać równorzędnej walki z niemieckimi lotnikami, lepiej wyszkolonymi, zaprawionymi w bojach nad Polską, Belgią, Holandią i Francją, pilotującymi lepsze samoloty. Do południa 210 radzieckich maszyn spadło w płomieniach na ziemię. To były ogromne straty, ale na lotniskach na zachodzie kraju pozostawało jeszcze około 8000 samolotów, których załóg już nie można było zaskoczyć. W następnych dniach straty radzieckie były już mniejsze, choć w dalszym ciągu oceniano je jako wysokie. Według ocen generalnego inspektora Luftwaffe Erharda Milcha 23 czerwca zniszczono 800 samolotów radzieckich, 24 czerwca 557, 25 czerwca 351, 26 czerwca już tylko 300. Stalin wciąż pamiętał o tym, że jego siły nad granicą są większe niż niemieckie. Myślał, że jeśli się opanuje panikę, będącą następstwem niespodziewanego uderzenia i usunie zdrajców, wróg zatrzyma się pod ogniem przeważającej liczby czołgów i samolotów.